Czytałam tabele kaloryczne godzinami, po prostu wracałam ze szkoły i godzinami sobie przeglądałam. Tak po prostu wszystkich produktów. Uczyłam się tego na pamięć i do tej pory pamiętam. I wtedy jak tylko widziałam jakiś produkt, to od razu mi wyskakiwała liczba.
Pamiętasz?
Tak na oko to pamiętam, możesz mnie zapytać.
Kromka chleba.
Kromka chleba około 70. Takiego białego.
A jabłko?
Taki średni ma około 60, 80, 70. 60 ma tak zazwyczaj.
Cukierek czekoladowy?
Cukierek czekoladowy 60, 70.
A kotlet schabowy?
Oj, to nie wiem, ale dałabym na oko z 350-400.
A ile dziennie przyjmowałaś kalorii? Jaki sobie limit wyznaczyłaś?
Na etapie odchudzania?
Tak.
300 kalorii.
300.
Mhm. Czyli to była jedna bułka słuchana cały dzień. Plus jeszcze ja doliczałam, żeby nie jeść, to brałam takie tabletki, jak są te musujące, multiwitaminy i tak dalej. I je sobie po prostu zjadałam, czego nie polecam, bo to strasznie psuje układ trawienny. Także dziewczyny, jeśli się odchudzacie i chcecie to zastosować, to będziecie miały okropne gazy. Także już wam mówię, odradzam. I to też doliczyłam, bo jedna miała około 12. No i jakiś pomidor jeszcze mi dochodził do tego. No i jakiś cukierek. Tyle. Cały dzień. Mam pytanie, czy ta zupa pomidorowa jest wegańska?
Tak.
Okej. Okay. To dwa razy? Na początek, tak. Dwa razy.
Czy coś do picia na początek?
Ja poproszę herbatę z cytryną, czarną.
Jestem weganką, ale lubię kuchnię tajską, kuchnię wietnamską, kuchnię chińską. Kuchnię włoską też, tylko w wersji wegańskiej, ale najbardziej to chyba lubię owoce świeże. Tak na co dzień to jem jakieś szejki, głównie na śniadanie, później makaron z warzywami czy coś takiego, tylko też prowadzę taki tryb życia, że ciężko mi jest gotować, więc jestem na mieście. I czasami jestem niestety pozostawiona frytką z McDonalda, co jest okropne.
A jeśli chodzi o takie potrawy z dzieciństwa wczesnego?
Tak, mam, bo z moim ojczymem bardzo dużo gotowałam. Zazwyczaj są to właśnie pierogi i pizza, którą mi robił. Ale też tak pierwsze, co mi się z dzieciństwem kojarzy, to taki twarożek i kakao. Twarożek już nie pamiętam, kiedy jadłam, bo nie jest wegański, a nie chcę mi się go zrobić. Jestem zbyt leniwa.
września 1997 rok. To data moich narodzin. Hej, kochanie. Poznaj tatusia. Wzięta na ręce niemal od razu zaczęłam płakać, gdyż nie był zbyt delikatny. Chyba woli być przy mamie, powiedziała babcia. Tak, faktycznie. Wolałam czułe i delikatne ręce osoby, która mnie urodziła, niż tatusia. Fakt, był przy moich narodzinach. Jednak w dalszym okresie mojego życia nie miałam z nim kontaktu. Czy tęskniłam? Sądzę, że nie wiedziałam wtedy jeszcze, czym jest to odczucie. Jedynym stanem była niepewność i zagubienie. Pozwól, że ci to przybliżę. Mamusiu, zapytałam, gdy zaczęłam już mówić. Gdzie jest tatuś? Chodź, dostaniesz dobrego cukierka. Słyszałam w zamian. Wtedy jeszcze nie rozumiałam, skąd brało się to unikanie odpowiedzi. Jednak po chwili, gdy trzymałam cukierek w ręku, zapominałam o całym świecie. Włącznie zadanym przed chwilą pytaniem.
Dorastałam w rozbitej rodzinie. Moja mama była zapracowana, mój brat dorastał, także miał różne nastroje. No i ja byłam tak jakby sama w tym wszystkim. Nie mogłam w ogóle znaleźć swojego miejsca też. Nie miałam nigdy swojego pokoju, gdyż nie wiedziałam, żyłam w takim konflikcie wewnętrznym, kto jest moim ojcem. Nie wiedziałam praktycznie, kto jest moim ojcem, bo miałam jakby dwóch mężczyzn w swoim życiu, którzy byli jakby moimi ojcami. No i byłam zagubiona w tym i nie miałam takich, tak jak dziecko od początku ma jakieś moralne takie granice lub taką moralną, silną podstawę. Ja nie miałam takiej silnej. Oczywiście moja mama mi tam tłumaczyła i wychowała mnie na kulturalne dziecko, że nie zachowywałam się źle w miejscach publicznych i wiedziałam, że nie można kraść, zabijać i tak dalej, bić innych dzieci. Ale takiej podstawy silnej jednak mi brakowało zawsze.
Ona jako mało dziecko bardzo lubiła dużo jeść i zwłaszcza mięsko. I później w tym okresie dojrzewania zaczęła ograniczać mięso, w ogóle nie jadła, nie smarowała, pieczywo i tak się zaczęło.
To był taki długotrwały i złożony proces. bo w dzieciństwie często widziałam w mojej rodzinie, jak osoby, które były przy tuszy, wyśmiewały się z kobiet, które miały krągłości, ale wyglądały bardzo normalnie, zdrowo i tak dalej. Takie głupie sytuacje, że oglądając telewizję z nimi, widziałam, jak one się śmieją z kobiet, które były 100 razy szczuplejsze od nich i wyglądały zdrowo, i one docinały, że tu im coś wystaje i tak dalej. No i to było takie pierwsze poszlaki. Widziałam też w serialach, że takie szczupłe dziewczyny zazwyczaj mają w takich amerykańskich filmach, to miały zazwyczaj grono przyjaciół wokół siebie i kochającą rodzinę. I ja takim, nie wiem, naiwnym dziecięcym umysłem myślałam, że jeśli ja coś tak ze sobą zrobię w tym kierunku, mimo że nie byłam nigdy jakoś gruba, miałam po prostu okrągłą twarz, jak teraz, a tutaj nie jestem w ogóle gruba, mam szczupłe nogi i tak dalej, to myślałam, że też taka będę jak one. Też miałam szczuplejsze koleżanki i one też miały właśnie to, czego ja nie miałam. Właśnie taką fajną rodzinę. Może też miały jakieś tam problemy, ale chociaż ta rodzina taka była lub przyjaciele. No i zaczęłam szukać tego tam.
Nie wiedziałam, co się z nią dzieje, ale czułam podświadomie, że coś jest. Nie wiedziałam, co to jest i prosiłam porady lekarza pediatry. I lekarz po prostu zbagatelizował to. I ja po prostu tak mówię, no może tak jest, może ona ma ten wiek buntu, ten wiek dorastania. Rodzina też mówi, a przesadzasz, nie panikuj, mówi, ona jest rozpieszczona, mówi, nie wydziwiaj i tak dalej.
Miałam taki moment, że pojechałam z mamą na wakacje. Wcześniej moja mama nie potrafiła mi poświęcić tyle uwagi, no bo wiadomo, z pracy wracała zmęczona, była tak jakby samotną mamą. Mimo że było tych dwóch ojców, to oni tak naprawdę nie byli aż taką pomocą, jak przy normalnej rodzinie. No i pojechałam z nim na wakacje i wtedy stwierdziłam, że trochę sobie schudnę, no bo miałam pierwszą miesiączkę i wtedy wiadomo, ciało się zmienia. No i stwierdziłam, że nie będę jadła kolacji, żeby mi brzuch zmalał. To wiadomo, jest spuchnięty. Wtedy akurat jak tak mniej jadłam, to zauważyłam, że mama zaczyna na mnie zwracać większą uwagę. Bo to prosiła mnie, żebym coś tam zjadła, pytała się, czy jem i tak dalej, i tam się bardziej o to troszczyła. No trochę tam było później kłótni o jedzenie, ale po tych wakacjach dosyć dużo schudłam. Ale wróciłam do domu i po jakimś czasie było normalnie. I też miałam pewien taki moment, to był moment zapalny, gdzie oglądałam zdjęcia z tych wakacji właśnie. Stwierdziłam, że chcę znowu do tego wrócić. W sensie chcę znowu wrócić do tego niejedzenia. No i to było takie świadome, nieświadome. Teraz potrafię ocenić to, dlaczego to się stało. Przestałam jeść kolację. Później przestałam jeść obiad, później doszły brzuszki i różne takie.
Wkrótce poznałam Sabinę. Było to moje drugie ja, mój wewnętrzny głos, który miał poprowadzić mnie przez drogę do sukcesu. Nie jedz kolacji przez tydzień, zobaczysz, to pomoże, mówiła Sabina. Ta nowa, lepsza wersja mnie. Przynajmniej tak mi się wydawało. Chwaliła mnie za postępy, które robiłam, nawet jeśli chodziło o napychanie się śmieciowym jedzeniem. Zamiast zjedzenia obiadu i kolacji. Brawo, nie zjadłeś kolacji. Udało ci się. Teraz zrób tylko 150 brzuszków i będzie super. Mówiła z entuzjazmem w głosie. Jesteś cudowna, Sabina. Odpowiadałam głosowi w mojej głowie. Jesteś pierwszą osobą, która mnie tak motywuje i wspiera. Dziękuję ci. Tak mijały kolejne dni, aż w końcu moja wykreowana przyjaciółka podwyższyła poprzeczkę.
Chowałam się. Chodziłam do łazienki. No albo robiłam, jak mama jeszcze była w pracy. Ja przychodziłam wcześniej ze szkoły. Mojego brata też nie było, no to się chowałam w pokoju i ćwiczyłam.
Traciła na wadze. Przede wszystkim zaczynała mieć huśtawkę nastrojów. Raz była wesoła, takie skrajności. Apatyczna albo po prostu płakała, albo na przykład musiała mi schodzić z drogi, bo nawet przejście blisko niej to już konfliktem między nami dochodziło w ten sposób. Zmieniała jej się cera, zmieniały jej się dłonie. Przede wszystkim było widać po dłoniach, te dłonie takie były bez blasku, takie jakby sine. I ja nie rozumiałam, co jest. Instynkt mówi, coś jest nie tak, ale po prostu nie wiedziałam co. I przez pół roku Roxana była ważona też u lekarza pediatry. Chodziliśmy na kontrolę.
Po prostu chodziłam codziennie, może nie codziennie, tylko 2-3 razy dziennie na wagę. I patrzyłam, czy mi ubył ten 1-2 kilogramy i sobie z każdym kilogramem czułam się coraz lepiej utraconym. I później mówiłam sobie, że jeszcze jeden, jeszcze zobaczę, jak będę wyglądała. A wtedy, no to wiadomo, już miałam tak zaburzony obraz siebie, że wydawało mi się, że muszę schudnąć kolejny kilogram. Nie widziałam siebie w lustrze takiej, jaką byłam. Widziałam wszystkie kości, widziałam swoją posturę fizycznie, ale w moim mózgu był jakiś obraz taki, że to i tak jest za dużo. I nawet jak widziałam w lustrze normalną, byłam wtedy szczupła, bardzo szczupła, bardzo szczupłą postać, to jak spojrzałam tak na swoje nogi, to wmawiałam sobie, że to jest jakby 5 rozmiarów większe i po prostu twierdziłam, że muszę chudnąć. Miałam wtedy 12 lat, tak 12, listopad 2009 roku. Tak, i wtedy z 37 kg do marca schudłam do 32, no i później już jeszcze szło to niżej.
Nigdy nie zapomnę dnia, kiedy osiągnęłyśmy jeden z naszych największych sukcesów. Z samego rana poszłam jak zwykle do łazienki. Ujrzałam piękne 32 kg. Byłam w niebo wzięta. Sabina często powtarzała mi, że z każdym utraconym kilogramem staje się bardziej wyjątkowa. Dziękuję, również cię kocham, odpowiadała mi moja mentalna przyjaciółka. Jednak muszę cię o coś spytać, rzekłam niepewnie. Nie rozumiem, dlaczego inni tak dziwnie na mnie patrzą. A dodatkowo usiłują wciskać mi na siłę jedzenie. Wiem, mówiłaś mi, że mi zazdroszczą. Jednak czy nie mają racji? Czy czasem nie przesadzamy? Milcz, idiotko. Zobacz, ty gruba, wstrętna świnia, jak wyglądasz w lustrze. No dobra, w lustrze może jeszcze jakoś się prezentujesz. Ale zobacz na te swoje balerony, mówiła Sabina z przerażającym spokojem. Słucham? Myślałam, że ci się podobam. Myślałam, że jeśli jesteś częścią mnie, to tobie na mnie zależy. Oczywiście, że mi na tobie zależy. Jednak nie mogę pozwolić na to, abyś się ode mnie oddaliła. Zachowujesz się, jakbyś chciała mnie porzucić. Zbyt mocno cię kocham. Chcę dla ciebie jak najlepiej. Nie pozwolę, aby stała ci się krzywda.
Teraz jak na to patrzę, to to było bez sensu. Ale no wiadomo, wtedy jakoś tego nie widziałam. I to był taki motor zapalny na początku. Oczywiście no ja nie będę tutaj winiła mojej mamy, no bo to jest absurdalne. Ale tak właśnie tak do tego podchodziłam, że zabrakło mi tej uwagi z jej strony na początku i myślałam, że tak ją też zdobędę. I widziałam, że też nie tylko ze strony mamy, ale że też jak inni zaczynają zwracać na mnie uwagę, że o, ale ty schudłaś i tak dalej, to że zaczynam być jakaś troszeczkę bardziej wyjątkowa. Nauczyciele, ale szczególnie ci, którzy byli ze mną związani tak mocniej, mówili, że się martwią i tak dalej, ale oni po prostu nie widzieli, no bo to jest... No nikomu nie przychodzi do głowy, żeby dziecko w 6 klasie podstawówki miało styczność z takim problemem.
Któregoś dnia ona już była tak wycieńczony organizm, że bez jej wiedzy niespodziewanie zawiozą ją do szpitala. Trafiliśmy na lekarza, który pisał pracę magisterską na temat anoreksji. I on mi właśnie powiedział w tym momencie, pani Wioleto, mówi, pani córka ma bardzo zaawansowaną anoreksję. I on mi to potwierdził. I w ciągu dwóch, tylko to było w czasie, tak? To było od momentu, gdy ja pierwszy raz prosiłam lekarza pierwszego kontaktu, to minęło 1,5 roku. I ten lekarz mi potwierdził i ja na drugi dzień po prostu bez jej wiedzy zawiozłam ją do szpitala i lekarz, tam nas przyjmowali około 5-6 godzin. Bo to było przyjęcie dziecka, rozmowa psychologa, psychiatry, lekarza i lekarz powiedział, że jeżeli bym poczekała tydzień czasu, Roxana by się już nie obudziła.
Uratowała ci życie?
Chyba tak. Chyba tak. Bo jeśli bym tam nie dostała terapii szokowej, że tak powiem, to była chyba jedyna forma terapii skuteczna, to bym dalej w tym tkwiła albo i bym już nie tkwiła, bo by mnie już tu nie było.
To nie był koniec, to był pierwszy zakręt. Pierwszy zakręt do prostej drogi. Ona trafiła na oddział psychiatryczny. Zdrowy, normalny człowiek, powie, no psychiatryk to tylko dla wariatów. Ona była przerażona, ja byłam jeszcze bardziej przerażona.
W szpitalu dostałam taką pomoc, że mnie nakarmili. Ja to tak postrzegam. A w szpitalu w ogóle bałam się komukolwiek mówić o swoich odczuciach, o problemach. Bo bałam się, że mnie jeszcze tam dłużej zostawiam i tak dalej, więc strzegam to jako pomoc taką, że po prostu nie zagłodziłam się na śmierć. Tam było bardzo mało osób, które rozumiały ten problem. I też byłam wrzucona do worka z osobami, które cierpiały na schizofrenię, były agresywne i mi było ciężko, bo miałam wrażenie, że mnie też tak postrzegają jako osobę, która by była zdolna zaraz wziąć nóż i wszystkich zabić tam. I ja też się bałam tych pacjentów, którzy byli ze mną.
Ona robiła wszystko. Najpierw mnie prosiła, obiecała, że wszystko zrobi, mamuś, tylko mnie zabierz stąd. Później, jak ją nie chciałam zabrać, to wyzywała mnie, że jestem najgorszą matką, że jej nie kocham, że chcę się jej pozbyć, że jestem wyrodną matką. Powiem pani, że jak wracałam ze szpitala, to po prostu serce mi krwawiło. Na zewnątrz musiałam być zimna, lodowata, żeby ona po prostu, nie ona, bo ta choroba, to powiem tak, najbardziej z tej anoreksji to pamiętam jej oczy. Jej oczy mówiły tak do mnie. Mówi, ja ci jej nie oddam, ona jest moja, ty ze mną nie wygrasz. A ciało dziecka mi mówiło, ratuj ją. Mówię, z całej tej anoreksji to ja tylko pamiętam te oczy. I to była taka moja walka, walka matki o życie córki z tymi oczami. Ja mówię, do tej pory, mówię, minęło 7-8 lat i jak ja mówię o tym, to gęsia skórka jest.
Sabina wrzeszczała z przerażenia. Zobacz, co narobiłaś, gruba świnio. Będą chcieli nas rozdzielić. Toczyłam wewnętrzny dialog z Sabiną. Moja droga Sabino, dlaczego oni każą mi się ciebie pozbyć? Pytałam zrozpaczona. Bo tego nie rozumieją. Oni nigdy nie zaznają mojej miłości. Nie są tego warci. To ze zdrości. To ona powoduje, że próbują mi ciebie odebrać. Oni chcą mnie zabić. Proszę, nie pozwól na to. Mówiła czułym głosem do mnie Sabina. Po tych słowach wzięłam się w garść i zaczęłam poważnie zastanawiać się nad tym, co powinnam zrobić. Sabina była wszystkim i jedynym, co miałam.
Ja walczyłam z tą Roxaną złą, można powiedzieć, która jej mówiła, że ty jesteś brzydka, że ty się nie słuchaj mamy, ty nie jedz, ty nie będziesz moją przyjaciółką. A z drugiej strony to racjonalnie się nie da wytłumaczyć, ale powiem tak, to jest naprawdę ciężka walka, tym bardziej, że anoreksja, jak ma się przeciwnika i się wie troszeczkę o nim, to można z nim walczyć. A ja po prostu nie wiedziałam, z kim mam do czynienia, jak mam postępować. Była 2 miesiące w szpitalu, po tym nauczyłam się po prostu jej słuchać, tak? Jak ona pozwoliła mi do siebie podejść, to podeszłam do niej, rozmawiałam. Jak powiedziała, mamo, nie podchodź, nie podchodziłam. Jak potrzebowała bliskości, podchodziłam. Jak potrzebowała samotności, odchodziłam.
Po tygodniu już miałam podejście takie, że okej, tak muszę przyjść, bo inaczej stąd nie wyjdę, więc będę jadła wszystko, na co miałam ochotę i po prostu będę się słuchała tego personelu, żeby jak najszybciej wyjść, no i później znowu schudnąć.
Znowu schudnąć?
Tak. Później schudłam, tylko oszukiwałam wagę, pijąc 4 litry jakiegoś napoju i później pokazując mamie albo lekarzowi, że waży 4 kilo więcej rzekomo.
Po wyjściu ze szpitala Roxana miała powroty, bo to nie jest tak pstryknięcie palcem, że ona wyszła ze szpitala, ona była zdrowa. Ona nie była zdrowa. Ona takimi małymi etapami wychodziła z tego. Dla mnie był sygnał, jak ja rozmawiałam i w pewnych momentach ja znowu widziałam te oczy jej. I w pewnym momencie po wyjściu ze szpitala też zaczęłyśmy się troszeczkę tak spinać i w pewnym momencie ja mówię tak, Roxana, jeżeli wrócisz do tego, nie będziesz jadła, to ja cię oddam do szpitala. Ja mówię, i wiesz, że jeżeli ja powiem, że ja cię oddam, wiesz, jak tam było strasznie, bo ona tam... No to jest nie do powiedzenia, co ona tam przeszła, tak? To ja cię zostawię i ja cię nie zabiorę. I znowu będziesz 2 miesiące. Czy tego chcesz? I to ją mobilizowało do tego, żeby ona też razem ze mną pracowała nad sobą.
Po szpitalu spotkałam się raz z psychologiem i raz z psychiatrą. To był koniec. Nie miałam żadnej dłuższej terapii. W zasadzie co te spotkania, nie wiem, czy mi pomogły. Ja tego tak nie odbieram, bo... Te osoby nie były wyspecjalizowane w zaburzeniach odżywiania. A później, no to wydaje mi się, że sama sobie pomagałam, bo nikogo do siebie nie dopuszczałam. Nie chciałam rozmawiać z moją mamą na ten temat, bo się bałam w ogóle jej cokolwiek powiedzieć. Bo się bałam, że mnie z powrotem tam wsadzi.
Żeby tą anoreksję przezwyciężyć, poszła w wir nauki. Ona była wzorową zawsze uczennicą, wygrywała wszystkie konkursy i żeby nie myśleć o tej anoreksji, uciekła w naukę. I mówię, na początku tam jeździłam z nią do poradni na rozmowy, mieliśmy taką terapię rodzinną, ale w pewnym momencie uznałam, że ja obserwując ją więcej jeździłam niż jeżdżąc z nią do Szczecina na tę terapię i wyszłyśmy z tego.
Po wyjściu ze szpitala, po jakimś miesiącu pobytu samej w domu, w sensie moja mama pracowała, ale ja nie wychodziłam nigdzie, bo były wakacje, a też już nie miałam tak kontaktu ze znajomymi. Wtedy zaczęłam myśleć nad tym i pojawiła się we mnie taka chęć wyzdrowienia. I chciałam bardzo z tym skończyć i udało mi się w te same wakacje. Zaczęłam jeść, może tak. Zaczęłam jeść i to było też spowodowane tym, że ja jestem drobna, jak widzisz, i zawsze wyglądałam młodziej, a czułam się starzej, bo byłam trochę bardziej dojrzała, miałam starszych kolegów i koleżanki, chciałam po prostu im też dorównać wyglądem. No i to też mnie tak trochę motywowało do zmiany. No ale to nie było oczywiście na tyle silne, aby zacząć jeść, ale też po prostu chciałam mieć wtedy podobać się chłopcom, może tak. I stwierdziłam, że dopóki będę wyglądała jak takie dziecko, bo jak byłam chuda, no to jeszcze młodziej wyglądałam, no to tego nie będzie. Zaczęłam oglądać różne gwiazdy w telewizji lub też na internecie i widziałam, że one są bardzo atrakcyjne. Zaczęłam dostrzegać, czym jest taka atrakcyjność, której ja potrzebowałam. Znaczy ja potrzebowałam złudnie, bo to tylko powierzchowne. No i wtedy jakoś coś zaczęło się we mnie przełamywać powoli i chciałam po prostu przytyć, ale to też było ciężkie, bo widziałam jedzenie na stole i ja nie byłam w stanie tego dotknąć. No coś mnie hamowało, jakbym miała sparaliżowaną rękę. I po wielu, wielu próbach, wielu nocach przepłakanych, czasami trzęsłam się z głodu, ale nie poszłam zjeść niczego, bo była noc, a widziałam, że przytyję, jeśli zjem w nocy. To w końcu się udało. To był taki przełomowy moment, bo wtedy też dużo piekłam. Poszłam do sklepu, chciałam coś tam do ciasta dokupić. Po prostu piekłam, żeby mieć chociaż ten zapach jedzenia obok siebie. No w tym sklepie i zaraz ci pokażę to miejsce. No akurat tu byłam z spożywczaku wtedy. Z tymi przy garnkach, nie? I to jest przełomowe miejsce. Tam była ekspedientka, taka hostessa i stała z czekoladami. No i ona mnie bardzo przekonywała do tego, żebym wzięła kostkę czekolady. Na początku odmówiłam i w ogóle uciekłam, ale później zobaczyłam ją jeszcze raz mnie przekonywała i tak dalej. No i wzięłam tą kostkę czekolady. Nie miałam tego gdzie wypluć w sklepie, niestety. No stety, a wtedy było dla mnie niestety. Wróciłam do domu. Moja mama poprosiła mnie, żebym z nią coś tam zjadła, no to już tam zjadłam i stwierdziłam, że okej, nie liczę już kalorii dzisiaj, bo się przerażę. Takie było moje stwierdzenie. I to był taki przełomowy moment, gdzie przestałam liczyć kalorie, bo wcześniej miałam po prostu taką obsesję.
Jeszcze po okresie tym wyjściu ze szpitala, parę lat, co ona skończyła szkołę, jeszcze obawiałam się wieku dojrzewania. Jeżeli ona się na przykład nieszczęśliwie zakocha, czy ona nie wpadnie w tą anoreksję, bo przy tej chorobie każda jakaś taka drastyczna zmiana może ją pogrążyć, że ona wróci do tej choroby. Anorektyczką się jest do końca życia. Wspieram ją jak mogę, ale cały czas patrzę. Patrzę w jej te piękne oczy i patrzę, czy ja widzę tą chorobę, czy nie. Czy ona czasem nie wraca. Były takie momenty, że był taki przebłysk, bo to był błysk tylko takich w oczach.
Po anoreksji wpadłam też w bulimię, tylko że ja nie wymiotowałam, bo nie potrafiłam, tylko zajadałam się tabletkami na przeczyszczenie przez kilka miesięcy. I to mi właśnie zniszczyło do tego stopnia układ trawienny, że jedząc któryś z tych produktów właśnie, jajka na biało albo gluten, mam ciężkie rewolucje nie tylko ze strony układu pokarmowego, ale też nerwowego.
Ja obserwuję nawet, jak ona mi przysyła zdjęcie na WhatsAppie, tak? Jak ona formułuje zdania, słowa. Ja jestem matką i ja czuję, kiedy ma gorszy dzień, kiedy ma lepszy, kiedy jest szczęśliwa, kiedy jest załamana. I po prostu no to się czuję. A czujną będę do końca życia. Czy ona ma 20 lat teraz, czy będzie miała 40, dopóki ja żyję, ja po prostu będę czuwać. I będę żyła w takiej świadomości, żeby to czasem nie wróciło.
Nie chciałabym tego przeżyć. Za żadne skarby. Nie chciałabym, aby moja córka w to wpadła. bo ja bym była bezradna, ja bym nie potrafiła do niej dojść, bo wiem, że ona sama by musiała chcieć wykonać największą pracę, taka bezradność i postrzeganie swojej córki i obserwowanie, jak ona stopniowo umiera na własne życzenie, to jest chyba najgorsze dla matki. Tylko, że matki ogólnie nie są w stanie, moim zdaniem, wyciągnąć dziecka z anoreksji. Są w stanie pomóc i są w stanie być przykładem i bardzo dużą rolę odgrywają, ale nie są w stanie pokonać tej choroby. Trzeba po prostu być dla dziecka. Tak po prostu być, pokazywać, że to boli. Też pytałam się wielu anorektyczek, czego by oczekiwały od rodziców w takim wypadku i one powiedziały, żeby po prostu mówili o tym, że ich to boli, że się niepokoją i żeby po prostu byli obecni dla nich.
Czy masz swoje zdjęcie z tego okresu?
Mam tylko jedno, tylko że to było przed szpitalem. To jak chcesz, to ci pokażę. Uważałam wtedy 32 kilo i to nie było aż tak.
Czy ja mogę zobaczyć to zdjęcie?
Okej. Jeszcze je też na YouTube'a dodałam do filmiku. Tutaj.
Ile tutaj masz lat?
Miałam 12,5 około. To był kwiecień, a urodziny miałam we wrześniu. I tutaj te spodnie, to one po prostu wisiały. To nie jest po prostu pasek miałam tak. W sensie pasek je przytrzymywał na mnie.
Bo tak by spadły.
Coś mnie teraz kuje tak w sercu, jak na to patrzę, ale... Ja po prostu nie dociera do mnie, że ja tak wyglądałam kiedyś. Nie wiem. Jest to takie dziwne uczucie, bo jakby to była obca osoba, jak się czuję.
A dlaczego umieściłaś to zdjęcie u siebie na profilu?
Bo wtedy w mojej klasie byłam w drugiej gimnazjum i dziewczyny miały fazy na odchudzanie. I umieściłam to i nawet dodałam podpis, że dziewczyny, proszę was, nie mówcie już więcej, że jesteście za grube.